a w studio z herbatą gorąco jest gościem poranka wnet, poranka w dwóch stolicach, w radiu dwóch prędkości, 95 i 2 w Krakowie, 87,8 w Warszawie i na www.wnet.fm ksiądz profesor Waldemar Cisło. Pomoc Kościołowi w potrzebie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże naszym słuchaczom, szczęść Boże panu redaktorowi.
Jakoś spójrzmy na ten rok 2018 i powiedzmy, co udało się i komu udało się pomóc?
Myślę, że warto podkreślić, że w tym to jest kolejny rok, gdzie jakoś taka synergia nastąpiła, bo do tej pory każdy jak gdyby robił sam sobie. Organizacje kościelne, organizacje świeckie, nie było pewnej platformy, gdzie mogliśmy się spotykać, gdzie mogliśmy jakoś bardziej wymieniać nasze doświadczenia i poglądy. Tu dzięki powołaniu przez rząd koordynatora do spraw tej pomocy humanitarnej, pani minister Kempy, która jak gdyby daje nam pewną możliwość spotykania się, przekazywania doświadczenia. Poza tym nie jest to bez znaczenia. Dostajemy środki z rezerwy budżetu premiera i ten rok to by, myślę, z perspektywy Syrii popatrzymy bardzo ważny, bo to jest tak zwany projekt, przynajmniej pomoc Kościołowi w potrzebie, projekt Syria 2, czyli wyleczyliśmy około 6 tysięcy osób, podobnie jak w ubiegłym roku. Wiemy, że jest to bardzo potrzebne, bo chociażby kardynał Zenari, który jest nuncjuszem apostolskim w Rzymie, podczas jednego z wywiadów zwracał się do papieża z takim dramatycznym apelem, że więcej Syryjczyków dzisiaj ginie z braku dostępu do leków, do leków, do procedur medycznych niż od bomb. I to jest, widzimy, jak bardzo taki palący problem. Więc tutaj my w tym odcinku życia ich jak gdyby odciążamy. No, ciągle jest potrzebna żywność. Ja byłem ostatnio w listopadzie w Tartus, w Homs, w Damaszku. No Damaszek to jest takie jedno pozytywne, że już widać troszkę wracające życie. Myślę, że tak 1/3 tych checkpointów, które były jeszcze do niedawna, ludzie na ulicach powoli zaczynają funkcjonować, restauracje, stare miasto, to co kiedyś no, było normą. Jeśli chodzi o inne kraje, bo Syria otrzymuje żywność, paczki higieniczne, leczenie. Jeśli chodzi o Irak, no to mamy też teraz sytuację taką, że staramy się, aby ta równina Niniwy na nowo została zapełniona chrześcijanami. Są obawy, bo wiemy, że były między innymi takie plotki rozpuszczane, że te domy, chociaż w małym stopniu są zniszczone wokół Mosulu, to jednak są skażone chemicznie. Przebadaliśmy to, okazało się, że była to tylko plotka. Nie ma tam żadnej formy skażenia. Takim naszym bardzo ładnym projektem, może jeszcze wrócę do Syrii, było taki projekt Mleko dla Aleppo, czyli 3000 matek co miesiąc przychodziły i brały mleko w proszku, w punkcie finansowanym przez Polaków, adekwatne do wieku ich dziecka. A wzięło się to z tego, że matki, które same były niedożywione, nie miały pokarmu dla swoich dzieci, przychodziły, prosiły, że coś z tym problemem trzeba zrobić, no bo nie mogą już więcej słuchać tego głodnego płaczu dzieci. To są takie te projekty, które były. To, co jeszcze nas czeka w tym roku, to myślę, że dobrze by było, bo mamy szpital w Zachle, to jest co prawda Liban, ale tam jest Dolina Beka, tam mamy bardzo wielu uchodźców, według statystyk one są różne, jedne podają 1 200 000, inne mają nawet ponad 2 miliony uchodźców syryjskich, którzy czekają na to, aby zakończyła się wojna i wrócić do Syrii, no ale nie mają pieniędzy na kształcenie swoich dzieci, nie mają pieniędzy na leczenie, więc doposażenie tego szpitala, tutaj wstępne rozmowy były z kancelarią pana premiera i ufamy, że w tym w ubiegłym roku nie zdążyliśmy, mam nadzieję, że w tym roku się uda.
A gdybyśmy to przełożyli na język finansowy, brutalny język finansowy, to jak duża jest ta pomoc płynąca z Polski?
Ja mogę mówić o naszej fundacji, ale wiem też, że inne korzystają. To są już dziesiątki milionów złotych. Myśmy w ubiegłym roku z tych dotacji budżetowych wykorzystali 12 milionów. Na leczenie poszło 7. Natomiast proszę, i sprzęt medyczny, to już by była reszta. Natomiast to, co jest, myślę, bardzo ważne i co trzeba podkreślić też jako pewne nowum, to jest taka tendencja w wydawaniu tych środków, żeby nie wpłacać do tych potężnych funduszy, gdzie potem nie wiemy dokładnie, co się z tymi pieniędzmi stało, tylko bardzo konkretne projekty realizować i wiemy, że to Polska. Mamy taki ładny projekt, bo na przykład w Syrii mamy bardzo dużo sierot i podpisany jest memorandum pani minister Kempa z Ministerstwa Zagranicznych Węgier. W czerwcu chcemy wybudować sierociniec dla około 200 sierot w Homs. Jeśli to nam dobrze pójdzie, to będziemy próbowali dalej. Jest taki bardzo dramatyczny apel patriarchy Kościoła grecko-melfickiego, był w Polsce. Przyjął go również pan prezydent, arcybiskup Gądecki, kardynał Dziwisz, arcybiskup Jędraszewski. Także przedstawił te problemy Kościoła syryjskiego. I wiemy, że jest wojna, ale 6,5 tysiąca dzieci nie ma szkoły. I mówi patriarcha, bardzo gorąco prosił, szkoła i szpital. To są te potrzeby i to jest właśnie to, co, o czym my z rządem możemy rozmawiać i o co możemy prosić o wsparcie.
A taką szkołę w Syrii budujemy?
No chcemy, bo jesteśmy po spotkaniu z panią ambasador Węgier. Być może w styczniu patriarcha uda się na Węgry. To jest dość duży koszt, to jest 3 miliony euro.
I to będzie taki wspólny projekt polsko-węgierski z udziałem...
Nad tym, bo chcielibyśmy, bo po prostu tak jak w Aleppo mamy 6,5 tysiąca sierot i mamy taki dylemat, bo jeśli my im nie damy książki do ręki, to ktoś inny da im karabin. I po prostu to jest bardzo taka no, pilna sprawa, bo wiemy, że dziecko, które nauczy się żyć na ulicy z wymuszania, no to potem ciężko go będzie posadzić w szkole w ławce.
Czy dziś możemy powiedzieć, że ta wojna w Syrii się zakończyła?
Myślę, że to jest jeszcze za wcześnie i za dużo powiedziane. No, zobaczymy, jakie będą reakcje teraz na powycofanie wojsk amerykańskich, bo jednak no, wojska amerykańskie powstrzymywały niektóre siły, które tam działają przed agresją. No, jeśli Trump sprzedał Turkom Syrię, no to może być nieciekawie. To mamy ten problem kurdyjski, jak państwo wiecie. I Kurdowie są i w Iraku, i w Syrii, i w Turcji. No korzystają z okazji, trudno im się dziwić, że mają pewnie może jedyną okazję w ostatnich dziesięcioleciach, żeby powołać swoje państwo samodzielne. Trudno się dziwić, natomiast powoduje to duże napięcia i jest to... Zresztą Syria ma to nieszczęście, że to jest tygiel różnych interesów. Wiemy, że tam i Palestyna, i Izrael, i Arabia Saudyjska niestety, która wszędzie swoje macki ma i pieniądze na promocję islamu, tego najbardziej radykalnego. I Iran. No, mamy dużo problemów i to jest właśnie ten...
Sprzedał Turkom Syrię, Turkom, a nie Rosjanom?
No, tę kwestię kurdyjską, prawda, do rozwiązania. Natomiast Rosjanie, no, Syria zawsze uchodziła za strefę wpływów rosyjskich. Przecież jak wjeżdżamy dzisiaj do miasta któregokolwiek, czy Aleppo, no to mamy potężne dwa portrety prezydenta Syrii, prezydenta Związku Rosji. Przepraszam. Natomiast Putina, no, wiadomo, o kogo chodzi. Więc mamy bazy morskie i tak dalej. No, Rosja nie sądzę, żeby zgodziła się na jak gdyby zrezygnowanie ze swojej stałej strefy wpływów.
Była też niezapowiedziana wizyta prezydenta Trumpa w Iraku. Pewno to też jakieś polityczne znaczenie ma?
No, na pewno, wie pan, no, dzisiaj obserwatorzy życia politycznego wystawiają rachunek Stanom Zjednoczonym za to, co zrobiły. No niestety nikt nie powie rozsądny, że sytuacja dzisiaj jest dużo lepsza w Iraku niż była przed interwencją. Jeśli dzisiaj często wracamy, dlaczego nie słuchamy papieża, no to wtedy też go nie posłuchano. Pamiętaj, święty Jan Paweł II do końca błagał, żeby nie rozpoczynać tej wojny, bo ona przyniosła więcej złego niż dobrego. My mamy te swoje wyobrażenia demokratyczne, naszej demokracji, chociaż wiemy, że chociażby w Polsce trudno sobie z nią poradzić. Zresztą ja często na różnych konferencjach mówię, że musicie państwo ustalić pojęcia. No, według niektórych dzienników zachodnich, wydawanych w zachodniej Europie, w Polsce też żyjemy w reżimie, więc trzeba o tym pamiętać. Natomiast już wracając do powagi tej sprawy, że no mamy problem. Przecież wielu ludzi mówi, że Irak stoi przed rozpadnięciem na trzy strefy. Mamy Iran z jednej strony, mamy słaby rząd w Bagdadzie, Kurdowie, którzy chcą samodzielności, no i oby nie doszło do kolejnej fazy konfliktu.
I mamy Izrael z samolotami sprawnymi F-16, jak się kilka dni temu przekonaliśmy, tak. A też się przekonaliśmy, że obrona przeciwrakietowa syryjska też działa dosyć...
Syryjska, no ale pamiętamy, bo no, państwo często musicie podawać te informacje tak, jakie one są, to tylko też bardzo mocno zwracamy uwagę na te, jak one są manipulowane, bo ja przypomnę tutaj Gutę tę słynną, kiedy pani minister Kempa obiecała pomoc Gucie, myśmy byli z dziennikarzami z Telewizji Polskiej, no z 300 metrów od granicy administracyjnych Guty i Damaszku, i pamiętam, kiedy mieszkańcy Damaszku mówili, czemu wy w Europie mówicie, że reżim zabija swoich obywateli, to myśmy wymusili na prezydencie, żeby wreszcie nam zapewnił spokój. Myśmy przez lata byli ostrzeliwani przed mieścia Damaszku z tamtego rejonu. I faktycznie byliśmy w jednym ze szpitali, to od stycznia do marca 280 osób tylko z tego rejonu Damaszku trafiło do jednego szpitala w różnym stopniu rannych na skutek ostrzału z Guty. A informacje, kiedy do Europy docierały, reżim morduje swoich obywateli. Więc bardzo te informacje, które do nas docierają, są niestety, musimy je filtrować bardzo mocno. Zresztą też ja nie chcę tego rozprzestrzeniać, bo to nie jest moje zadanie, ale widziałem nawet, bo czasami tacy są naiwni niektórzy dziennikarze, czy niektóre organizacje, które z zewnątrz tam pomagają. No w tej Gucie było nawet takie studio make-upu, gdzie jak była potrzeba pomalować dziecko krwią czy popiołem i odpowiednią scenkę odegrać, to też można było zrobić. Jednej rzeczy tylko zapomniano, posprzątać pióra skóry, której krwi używano do malowania tych ludzi. Ale to nie chodzi o to, żeby... Ja tylko chcę państwu zarysować, jak skomplikowana jest ta sytuacja i to nie jest takie czarno-białe, bo tak często oskarżamy prezydenta o używanie broni. Na pewno go można oskarżać o wiele rzeczy, ale nie o to, że jest idiotą, skończył w Europie szkoły. Natomiast ktoś, kto wie, że cały świat tylko czeka na pretekst, nie sądzę, żeby się zdobywał na to, żeby użyć broni chemicznej, więc też miejmy taki dystans do tych informacji, które stamtąd do nas docierają.
Staramy się to robić, dlatego Radio Wnet, nie wiem, czy ksiądz profesor wie, otworzyło studio w Bejrucie, które...
Słyszałem, tak, gratuluję, bo i tego rozwoju w Polsce, i tego międzynarodowego, także czekamy na Bagdad.
Albo na Damaszek, albo na miejsce, gdzie będziemy...
W Damaszku jest w miarę spokojnie, wbrew pozorom, także są rejony, gdzie można spokojnie pracować i myślę, że to byłoby ciekawe.
Ale niestety nie wszędzie mieszka Kazimierz Gajowy. Mieszka w Bejrucie.
No to trzeba szukać takich Gajowych.
To prawda. A jak wygląda takie zaangażowanie społeczne?
To ja zawsze podkreślam i to już jest stały moje określenie. Polacy mają bardziej szczodre serca niż osobne kieszenie i to się sprawdza we wszystkich akcjach, które dajemy. Chodzi o to tylko, żeby Polacy wiedzieli, na co mają dawać pieniądze i gdzie one idą i potem je rozliczyć. I tutaj nie ma wtedy żadnych problemów.
Dzisiaj, teraz, w czasie tym świątecznym, my zbieramy na hospicjum dla dzieci w Wilnie, ale... Jak skończymy jedną zbiórkę, myślę, że też
no coś... To, co nas bardzo niepokoi, to będę prosił może pana premiera o jego jakąś interwencję, bo ta szkoła to nas martwi. To jest jednak 6,5 tysiąca dzieci. Jeśli pozostawimy, a przypomnijmy też, kiedy w Iraku były 2014, kiedy wypędzono tych naszych chrześcijan z okolic Mosulu, to pierwsze pytanie nie było o to, czy dostaną lepsze warunki mieszkania, tylko ojcze, czy nasze dzieci pozostaną rok kolejny bez szkoły. I wtedy myśmy wybudowali 6 szkół kontenerowych, żeby dzieci mogły kształcić się, no bo pamiętajmy, że chrześcijanie, żeby przetrwać w trudnych warunkach, muszą być albo elitą intelektualną, albo elitą ekonomiczną, więc to są dwa rozwiązania. Także tutaj proszę państwa o jakieś modlitwy i, jak to się mówi popularnie, trzymanie kciuków, żebyśmy mogli pomóc temu kościołowi malchickiemu, bo jest to bardzo taka pilna sprawa.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor, tak, pomoc Kościołowi w potrzebie. Jest godzina...
Ja życzę dalszego dynamicznego rozwoju. Jak trzeba w Damaszku kontakty, to służę pomocy.
Za chwilę o tym porozmawiamy. 8:49. Niepokoi się już Wojciech Piotr Kwiatek.
Kuku. czyli
kurier kulturalny.
Czyli Wojciech Piotr Kwiatek przy mikrofonie.
Melduję się, witam oba królewskie grody, witam ciebie Krzysztofie. Proszę państwa, no będzie dzisiaj o czymś bardzo nowym i bardzo starym, ale nie tracącym zupełnie na aktualności. Zacznijmy od czegoś nowego, bardzo współczesnego, mianowicie od filmu Kingi Dębskiej Zabawa, zabawa. Filmu jeszcze nie ma na ekranach. Przywilej dziennikarza, że zobaczył go na pokazie prasowym. 4 stycznia, o ile pamiętam, wejdzie na ekrany. I proszę państwa, ten film ma wszystko dobre, no prawie dobre, ale ma fatalny tytuł, ponieważ tak naprawdę nie wiadomo, czego się spodziewać, idąc na film pod tytułem Zabawa, zabawa. Czy lifestyle'owego filmu o tym, jak się pije, bawi z panienkami, jeździ szybko samochodem, a potem wywikłuje się z różnych konfliktów. Czy to jest komedia romantyczna, czy to jest film o tak zwanych, no ja wiem, troszkę takich zdegenerowanych wesołków nastawionych tylko i wyłącznie na przyjemności życiowe. Żadna z tych wersji na szczęście, proszę państwa, nie jest prawdziwa. Film Zabawa, zabawa dotyka problemu, którym podobno Kinga Dębska zajmowała się już od bardzo dawna. Mianowicie problemu alkoholizmu wśród kobiet. Jako z pewnością wyznawczyni różnych idei feministycznych, zapewne uważa, że alkoholizm wśród kobiet jest czymś bardziej niebezpiecznym niż u mężczyzn. Na pewno jest inny, proszę państwa. I teraz trzeba tylko pewne rzeczy postawić na swoim miejscu. Po pierwsze, ten film jest jednak troszeczkę filmem uproszczonym. Dlaczego? Dlatego, że to chyba jest ciutkę za łatwe, tak, po prostu pokazać. Ta pije, bo żeby nie zwariować, ta pije, bo lubi, a tamta pije, bo prowadzi rozrywkowy tryb życia. Fenomenalna obsada, gra aktorska pod każdym względem. Dorota, teraz momencik. Zacznijmy od tego. Dorota Kolak, Agata Szymańska i Maria Dębska. Trzy kobiety plus Marcin Dorociński jako przeniewierny poseł, który jest w stanie negliżować każde łajdactwo swojej żony, która uwielbia wsiąść obojętny jak dużej dawce alkoholu w samochód i na przykład wylądować jakimś sportowym wozem na schodach przejścia podziemnego, tam prawie, że tam zabijając kogoś jeszcze, no ale ile to roboty, przyjeżdża policja, legitymacja, immunitet, prawda, i tak dalej. Taka niby troszkę prawda o rzeczywistości, ale taka trochę prawda za prawdziwa, to tak myślę, że to aż tak do końca nie jest. Na pewno natomiast nie uwierzę w to, jak pani ordynator szpitala dziecięcego, słaniając się na nogach, nie mogąc właściwie prawie, że powiedzieć normalnie jednego zdania składnie, wybiera się na operację dziecka. No proszę, na szczęście matka dziecka jest w pobliżu, ale nawet gdyby tej matki dziecko nie było, no proszę państwa, wszystko ma swoje granice. Przecież to już nie chodzi o to, że piją. Alkoholicy najczęściej się ukrywają, a tymczasem pani ordynator jakby nie zależało w ogóle, no po prostu trzyma się wózka z tym dzieckiem wiezionym na salę operacyjną i tylko dzięki temu jakieś składne ruchy wykonuje i tak dalej, i tak dalej. Cóż, proszę państwa, myślę, że tylko dla kreacji aktorskich warto ten film zobaczyć. Być może komuś coś tam się nasunie z przeżyć, z obserwacji życiowych. W każdym razie nie spodziewajcie się państwo zbyt głębokiej analizy socjologicznej zjawiska alkoholizmu u kobiet, ponieważ w tym filmie tego po prostu nie ma. Jest stwierdzenie faktu, że kobiety również piją, a to jest w gruncie rzeczy troszkę za mało. Proszę państwa, to teraz zamiast kukułki, dzwoneczek, bo ja muszę jeszcze opowiedzieć o jednej rzeczy, to naprawdę jest, proszę państwa, fenomen. Na pewno w tym roku kalendarzowym, który się rozpocznie za kilka dni, ten spektakl będzie miał tysiączne przedstawienie. Tysiączny pokaz. Jeżeli państwo myślicie, że w tej sytuacji już tylko 10 osób tam siedzi i się nudzi, to powiem państwu, że bilety na ten spektakl kupić jest bardzo, bardzo trudno. Spektakl nosi tytuł Kolacja dla głupca. Jest francuski, niejakiego Marcy Webera. I pomysł sam jest nieprawdopodobny zupełnie. Mianowicie jest dwóch zamożnych ludzi. Jeden jest wydawcą, drugi nie pamiętam, nawet może nie jest powiedziany, którzy zrobili sobie taki pomysł na życie. Mianowicie wyszukują kompletnych kretynów. Takich ludzi zupełnie niepozbieranych, takich, których łatwo durnia zrobić. Już samym swoim wyglądem i zachowaniem świadczą o tym, że są durniami. I proszę państwa, i każdy z nich ma przyprowadzić takiego głupca i w trakcie takiej kolacji, cóż oni robią? Jak to młodzież mówi, drą łacha z tych ludzi, czyli po prostu szydzą z nich, wystawiają ich na trudne sytuacje, wyśmiewają się z nich, drwią i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i jest jakieś jury, które ocenia, który z głupców jest bardziej głupi i ten, który sprowadził tego głupca, jest zwycięzcą, a tamten przegrany musi pozdrowić następną kolację i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, brawurowa, po prostu brawurowa gra Piotra Frączewskiego i Krzysztofa Tyńca. To powiedzieć, że brawurowa to mowa, żeby było zabawniej, nie jest to na szczęście, chociaż można się było obawiać, że to tak właśnie będzie. Nie jest to na szczęście farsa. Otóż granicy takich spektakli taniutkich, takich dla masowego widza, typowo farsowych, nie przekroczono tam. Natomiast intryga, która się zawiązuje w trakcie tego, jak odwiedza taki zaproszony właśnie tego pana głównego bohatera, wydawcę, okazuje się nagle, proszę państwa, na końcu, to nie chodzi o to, żeby, bo to w końcu nie thriller, że tak naprawdę, ciekawe, kto tu w tym wszystkim jest głupcem, proszę państwa. Mówię, nie można liczyć, że się na ten spektakl kupi łatwo bilety, ale jak już, to już. Ja wczoraj widziałem bodaj chyba 952 czy 953 przedstawienie przy absolutnym komplecie w Teatrze Ateneum, proszę państwa. Jedno muszę dodać, troszkę anegdotycznie. Bilety na ten spektakl nie są tanie, ponieważ prawdopodobnie dlatego, że jest szaleństwo, popularność, to teatr zarabia. No ale proszę, powiedzmy szczerze, że kolacja dla głupca nie może być tania. I to oczywiście, drodzy państwo, proszę to potraktować absolutnie jako żart. Warte to przedstawienie jest tych pieniędzy, które trzeba za ten bilet zapłacić. To tyle teraz, jeśli usłyszę sygnaturkę, to myśl na weekend, proszę państwa. I taką oto myśl Hermana Hesse. Kto nie cierpi na myślenie, tego cieszy ranne wstawanie i jedzenie i picie. Ten znajduje w tym zaspokojenie i nie chce nic innego. Tak powiedział Herman Hesse. Pięknie dziękuję, życzę państwu jak najsympatyczniejszego weekendu. Niech ta zima trochę sobie przypomni. Dziękuję pięknie, kłaniam się. Do usłyszenia.
Życzenia złożył Wojciech Piotr Kwiatek. Też Wojciechowi Piotrowi Kwiatkowi życzymy szczęśliwego nowego roku, żeby wszystko było dobrze, panie redaktorze.
Bardzo dziękuję, bardzo pięknie dziękuję.
Jest godzina 8:58.
Czas na przegląd prasy.
I ciąg dalszy przeglądu prasy, Antoni Opaliński.
I jeszcze chwilę popatrzymy na rubrykę Telegraf w Kurierze Wnet, którą przygotowuje pan co miesiąc, pan Maciej Drzazga, gdzie są wydarzenia z każdego miesiąca i te ważne, i te mniej ważne, i te, które zauważają wszyscy, i te, które zauważamy tylko my. No i tak, w połowie roku, proszę państwa, mistrzostwa w piłce nożnej, mistrzostwa świata po jednej i drugiej z reprezentacją Senegalu, 0-3 z drużyną Kolumbii na mistrzostwach świata w piłce nożnej. Po raz kolejny okazało się, że gwiazdy świata reklamy i gwiazdy sportu to nie zawsze to samo. Natomiast za przyzwoleniem rektora Marcina Pałysa Uniwersytet Warszawski stał się najpierw gospodarzem zwołanego przez totalną opozycję Parlamentu Młodzieży, a w rocznicę masakry na placu Tiananmen 4 czerwca, miejscem obchodów Dnia Chińskiej Republiki Ludowej. Kolejny miesiąc specjalnej deklaracji premier Izraela Netanyahu publicznie potępił antypolonizm, ale żeby nam się nie przewróciło w głowie od sukcesów, to skomentował tę deklarację kawaler orderu Orła Białego Szewach Weiss. Rząd Polski na uchodźstwie, w szczególności polskie podziemia, a zwłaszcza Armia Krajowa, były takie przypadki, byli szmalcownikami lub sami mordowali Żydów. I już dalej w głąb wakacji, proszę Państwa, partie PO i N z kropką, była jakaś taka partia, zbojkotowały defiladę Wojska Polskiego i sojuszników w Warszawie, a prezydent Gdańska postanowił położyć kres obecności polskich żołnierzy 1 września na Westerplatte. Kolejny miesiąc, to był już chyba wrzesień, wrócimy do normalnych relacji do sąsiedzkich i dobrosąsiedzkich między Polską a Rosją, poinformował Polaków i nie tylko Polaków, zapewne lider opozycji Grzegorz Schetyna. I jeszcze cytat z profesora Zdzisława Krasnodębskiego. Pozbawiony możliwości wyboru, kupiłem w mojej gminie gazetę Fakt. Po 5-minutowej lekturze całości stwierdzam, że kontynuuje ona tradycję polskojęzycznej prasy niemieckiej wydawanej w pewnych okresach na terytorium Polski. Dalej w jesień, to już chyba jest październik. Niemcy mają prawo, a nawet obowiązek być liderami Unii. Polacy są niedouczeni, wystaje im słoma z butów, są megalomanami, mają problem z porozumiewaniem się z innymi. Proszę Państwa, to jest opinia prezesa Związku Artystów Scen Polskich, pana Olgierda Łukaszewicza, skądinąd wybitnego aktora. Islam stał się nowym folklorem dla Europy Zachodniej. Tak w swoim ostatnim przedśmiertnym felietonie napisała pani Krystyna Grzybowska, wybitna dziennikarka, również Radio Wnet. Miało zaszczyt tutaj słyszeć ją na swojej antenie. I już koniec roku. Platforma Obywatelska zbojkotowała państwowe obchody Święta Niepodległości, a jej honorowy przewodniczący Donald Tusk został z kolei zbojkotowany w Paryżu, gdzie miały miejsce międzynarodowe obchody setnej rocznicy końca Wielkiej Wojny. To jest ciekawe, że Zachód tą rocznicę traktuje jako swoją własną. Jedna wiadomość optymistyczna. Po długim procesie Urząd Skarbowy w Bartoszycach ostatecznie przegrał z mechanikiem, który po godzinach pracy wymienił w aucie urzędniczek z pomnianego urzędu żarówkę wartości 6 zł bez wprowadzania całej operacji do kasy fiskalnej. Czasem człowiek jest w stanie wygrać z systemem. Ukazały się wcześniej niż zwykle ze względu na Nowy Rok dwa tygodniki. Do rzeczy proszę... Zaczniemy od sieci. Aleksandra Libińska, ważny artykuł. Europejczyk zakneblowany. To jest o cenzurze, która postępuje w Europie Zachodniej. Strzeżmy może polskiej wolności. Jestem demokratycznym republikaninem, mówi profesor Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury, w wywiadzie z okazji takiej, że wspomniany tygodnik przyznał mu tytuł człowieka wolności. Tu jedna taka opinia. Namawiam, by politycznych wypowiedzi aktorów czy innych ludzi sztuki nie brać tak całkiem poważnie. One są często emocjonalne, zmienne, nie zawsze spójne. Warto mieć do tego pewien dystans, mówi profesor Gliński. Innymi słowy, proszę Państwa, kochajmy panią Jandę i pana Łukaszewicza za ich rolę i nie przejmujmy się tym, co czasami opowiadają. To już oczywiście my, bo profesor jest dobrze wychowany i czegoś takiego by nie powiedział. Tygodnik do rzeczy, w tygodniku do rzeczy ważne artykuły piszące o tym, co może się wydarzyć w tym wyborczym roku, który przed nami, na ostatniej prostej, pisze Piotr Semka. Natomiast rok kontrolowanego chaosu przewiduje Rafał Ziemkiewicz. W tygodniku też ciekawe materiały geopolityczne. George Friedman robi to, co Polacy lubią najbardziej, czyli nas chwali i znów opowiada o tym, jakim to my będziemy ogromnym mocarstwem, jak to było z tymi Grekami i z ich darami, bo nie pamiętam. Profesor Marek Jan Chodakiewicz z Waszyngtonu mówi o tym, że powinniśmy stać się mocarstwem nuklearnym. Rzeczywiście powinniśmy. A Jacek Bartosiak tutaj kolejny raz opowiada o tych sprawach, o których też mówił w poranku w net, czyli o tym, że geopolityczna gra toczy się dalej. Dzisiaj w Krakowie ważny proces, ma być ogłoszenie wyroku w sprawie Światowy Żywiążek Żołnierzy Armii Krajowej przeciwko telewizji CDF. Chodzi oczywiście o ten paszkwilanski wobec Polaków serial Nasze Matki, Nasi Ojcowie. Na portalu Business Alert ważne wiadomości o powoływaniu Polskiej Agencji Geologicznej. Środowisko geologów również na łamach Kuriera Wnet bardzo protestowało przeciwko temu pomysłowi pana profesora ministra Mariusza Oriona Jędryska, ale Ministerstwo Środowiska ten protest popiera. Nie wiem, czy już kończymy, czy mamy jeszcze czas na coś zabawnego na zakończenie.
Jak to, poczekaj, bo nie zrozumiałem. Ministerstwo protest popiera,
Ministerstwo, czy... przepraszam, ministerstwo popiera powołanie Polskiej Agencji Geologicznej, natomiast środowisko geologów protestuje przeciwko temu. Były artykuły również na łamach Kuriera Wnet. Dyrektor, który został niedawno odwołany, Państwowego Instytutu Geologicznego, jeszcze raz dał pewien apel mówiący o tym, żeby nie powoływać tej Polskiej Agencji Geologicznej. Chodzi o to, że geologowie uważają, że tutaj będzie wymieszanie funkcji naukowych i funkcji komercyjnych, co źle się odbije na polskiej służbie geologicznej, ale Ministerstwo Środowiska w pełni popiera pomysł powoływania tej agencji.
Chociaż minister środowiska, który się z geologami spotyka, obiecał, że się przyjrzy tej ustawie, a potem okazało się, że ta ustawa o powołaniu agencji powędrowała dalej. Czyli dalej, czyli może stanie się ustawą rządową i trafi do parlamentu i Polska Agencja Geologiczna zostanie powołana.
Właśnie będziemy tą sprawę śledzić. Proszę Państwa, ponieważ zbliża się Sylwester, trzeba trochę się... trochę rozrywki musi być w życiu. Jest taki portal, portal nazywa się natemat.pl, to jest portal, którego szefem jest pan Tomasz Lis. Jak Państwo chcecie się dowiedzieć, co złego zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, to tam na pewno można się dowiedzieć, ale ja nie o tym, tylko o tym, że znalazłem tam taki artykuł pani Aleksandry Gores, chyba, jeżeli dobrze przeczytałem. Nie, Gersz, przepraszam bardzo, broń Boże, nie chciałem tutaj, tylko jak coś te... czcionki mi się tutaj zamieszały na ekranie. Sześć znanych utworów, które są tak seksistowskie, że krwawią mi uszy. Chodzi o to, że okazuje się, że ta akcja feministyczna mi tu dotarła do muzyki rozrywkowej i że jest cała masa utworów, których Państwo może sobie słuchacie na przykład w radiu, a które są okropne i należy ich zakazać. I teraz czego, proszę Państwa, należy zakazać, bo to jest straszne i seksistowskie. Otóż tak, jest sobie na przykład taka piosenka The Police, czyli między innymi Stinga, Every Breath You Take, i to jest podobno straszny seksizm, bo facet tam śpiewa, że chciałby cały czas kobietę obserwować. Jest sobie piosenka Czerwony Gitar, takie ładne oczy, prawda? Ładne oczy masz, komu je dasz, więc to podobne ten zwrot, komu je dasz, obraża wszystkie kobiety na świecie. Jest piosenka Ani Dąbrowskiej, Zmieniaj mnie, gdy zechcesz. Piosenka może nie jest nadmiernie wyrafinowana, taki sobie zwykły pop. Dziewczyna śpiewa do faceta, że chciałaby, żeby był z nią, bo jak nie, to jej nie będzie na świecie. No zdarzają się takie historie, tego też podobno nie można absolutnie. Jest wreszcie przepiękna piosenka, która jest ze ścieżki dźwiękowej legendarnego Pulp Fiction, Girl, You Will Be a Woman Soon, śpiewane przez Urge Overkill. Mnie na przykład jakaś jedna kobieta poprosiła, żebym to w radio puścił. Serdecznie ją teraz pozdrawiam. Otóż okazuje się, że to absolutnie tego nie wolno śpiewać żadną miarą. Proszę Państwa, nieszczęściem lewicowego umysłu jest to, że wszystko bierze tak dosłownie i pod tym względem lewica nie zmieniła się od czasów Karola Marksa, chociaż na szczęście dzisiaj nie strzelają, tylko najwyżej piszą, czego chcą zakazać. Koleżanki i koledzy, bo koledzy też w tym towarzystwie są, co wy tutaj się tak ograniczacie? Nie tylko rock, nie tylko pop, przecież można też zakazać literatury, poezji, można zakazać Szekspira, Romeo, zdaje się, molestuje Julię, można zakazać Konrada, kapitan Lingard wpatruje się w panią Travers, też ją molestuje, nawet Sienkiewicza, bo ten Bohun tak skutecznie molestował tą Helenę, że pokolenia polskich kobiet się zastanawiały, czemu ona wolała tego nudziarza Skrzetuskiego. Tylko co wtedy zostanie, poza oczywiście antypisowskimi felietonami z niektórych portali?
Zostanie nowy, wspaniały świat. Antoni Opaliński, bardzo serdecznie dziękuję za przegląd prasy, który jest ostatnim akcentem dzisiejszego poranka wnet. Poranka, który zrealizował Paweł Chodyna, który wydała Jaśmina Nowak. Na zakończenie tego poranka przypomnę Państwu ten adres internetowy zrzutka.pl. Wnet pomaga. Hospicjum dla dzieci w Wilnie pomagamy budować. Na razie udało nam się zebrać, za co dziękuję, 15 216 zł, ale jest jeszcze czas, bo ta zbiórka będzie trwała do 10 stycznia. Jeszcze, ponieważ to jest ostatni poranek, który prowadzę w roku 2018, to bo 31 grudnia w poniedziałek Antoni Opaliński będzie gospodarzem poranka wnet, to chcę Państwu złożyć takie życzenia już na rok 2019. Takie życzenia, żeby Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic stanęło na wysokości zadania i żeby było Państwa ulubionym radiem, którego będą Państwo słuchali i nie będą Państwo mogli go przestać słuchać, tego Państwu i też nam, całej redakcji, życzę w 2019 roku i oczywiście wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności. A teraz przenosimy się do Dublina, bo tam już czeka Tomasz Wybranowski.